Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z tej strony Anita Michalska.
A z tej drugiej Agata Gebhardt.
Chociaż pewnie nie wiecie, z której strony, która z nas siedzi, ale jednak jakoś nam to robi się.
Ale dzisiaj siedzimy inaczej.
Tak, dzisiaj siedzimy.
Mimo, że nie widzicie i nie wiecie, tak. Ale inaczej.
Ale może to będzie do odczucia, do poczucia.
O, właśnie.
W naszym kolejnym nagraniu. I tym razem stwierdziłyśmy, że po raz chyba trzeci podejdziemy do tematu kryzysu.
Tak.
I to jest bardzo ciekawe, że po raz trzeci podchodzimy do tego tematu kryzysu. Dwa pierwsze razy, kiedy podchodziłyśmy do tego tematu, ile dobrze pamiętam, przeszkadzał w tym mój pies.
Tak, a dzisiaj jest spokojna.
Tak, dzisiaj jest spokojna i dzisiaj śpi.
Więc dzisiaj jest ten dzień.
Tak, więc jest szansa, że porozmawiamy o tym kryzysie, zważając, że mogę się przyznać chyba do tego. Od 2 dni ja mam osobiście dość spory kryzys, taki psychofizyczny. I wydaje mi się, że dobrze jest rozmawiać o kryzysach, jak się jest w takim stanie.
Tak, to jesteśmy wiarygodne. Ty na pewno się uwiarygodniłaś, ja zaraz poszukam.
No okej.
Ale też sobie myślę, że pamiętasz, jak żeśmy też się zastanawiały, dlaczego o tym kryzysie nie możemy rozmawiać.
Tak.
I też doszłyśmy do wniosku, że jednak nie mamy takiej gotowości, żeby o tym rozmawiać. Już używając takiego fachowego określenia, byłyśmy na progu, ja wolę on the edge, po angielsku to tak lepiej brzmi. I że to akurat świetnie wyczuwała Zuzia, czyli wspomniany wcześniej pies.
Tak.
Bo zwierzęta wyczuwają takie rzeczy, że my tutaj niby chcemy, ale też trochę nie chcemy. A dzisiaj faktycznie chcemy. Nie wiem, co się zmieniło. Właśnie co się zmieniło, że my dzisiaj chcemy rozmawiać o kryzysie?
Nie wiem. Ja zmieniłam miejsce, w którym siedzę.
A, czyli miejsce czemu zmienić?
No ale Agata, nie uważa, że czasem tak jest, że zmiana fizycznie miejsca, nawet nie mówię o pozycji ciała, ale w ogóle miejsca, naprawdę wnosi coś do tego, jak patrzymy na daną sytuację, również kryzysową.
No oczywiście, że tak.
No właśnie, więc może to jest to. Może to są wybuchy na słońcu, bo ponoć od 3 dni mamy jakieś ogromne wybuchy na słońcu, które też wpływają na naszą psychę i naszą fizykę. Ale może to po prostu jest też tak, że wreszcie jesteśmy gotowe, żeby o tym porozmawiać.
O tym, co jest w sumie oczywistym i o tym, o czym się też często nie mówi, albo się mówi w formie sensacji, ale o tym, że kryzysy są. Ale my tak, to w końcu jaki jest tytuł tej rozmowy?
No właśnie, bo my przede wszystkim chcemy, to jest ważne, żeby zaznaczyć, że chcemy porozmawiać o kryzysie z perspektywy osobistej. Nie będziemy rozmawiać o kryzysach globalnych, nie będziemy rozmawiać o kryzysach ekonomicznych. Znaczy, może nas to zaprowadzi, bo w końcu mamy rozmowę bez planu. Ale raczej będziemy się koncentrować na tych kryzysach rozwojowych, psychologicznych, może bardziej relacyjnych, niż tych takich makro rozmiarach. Tak mi się wydaje.
Czyli takich osobistych, bardziej takich psychologicznych.
Tak.
Bo to jak powiedziałaś rozwojowy, to my właśnie będziemy chyba chciały, w każdym razie tak jak o tym, żeśmy wcześniej sobie myślały, żeby pokazać ten aspekt, że kryzysy mogą być rozwojowe. Kiedy są, a kiedy nie są.
Dokładnie.
Czyli ten aspekt taki rozwojowy, no bo jakżeż... Jesteśmy coachami, nie możemy tego aspektu nie ująć.
Oczywiście. Ale też pojawiło nam się bardzo ciekawe pytanie, zanim zaczęłyśmy nagrywać. To znaczy, czy kryzysom można zapobiegać? Jeżeli tak, to jak to robić? A we mnie też powstaje w ogóle pytanie, czy jest sens zapobiegać kryzysom i co możemy stracić, jeżeli będziemy robić to w jakiś sposób może na siłę, czyli będziemy próbować na siłę rozładować jakieś napięcie, które być może nie powinno być wcale rozładowywane. Także mamy kilka pytań postawionych przed sobą i będziemy szukać na nie odpowiedzi, chyba że nasza rozmowa bez planu zaprowadzi nas gdzieś indziej. Natomiast ja sobie tak myślę, Agata, że na początek może warto się zastanowić nad tym, to czym jest ten kryzys, bo my często zaczynamy od zdefiniowania tego tematu, którym się zajmujemy i ja mam coś tam w głowie, ale jestem bardzo ciekawa, co ty sądzisz na temat kryzysu.
Ja to mnie zaciekawiło, co ty masz już w głowie.
Dla mnie kryzys to jest punkt przełomowy. I o ile dobrze pamiętam, z greckiego to nawet oznacza dosłownie punkt przełomowy. Czyli dla mnie to jest taki moment, kiedy ścierają się dwie siły, a może nawet więcej. I już żadna nie jest w stanie ustąpić, żadna nie jest w stanie pójść w inną stronę. I mówię też o takich naszych siłach wewnętrznych, to znaczy na przykład ktoś chce zmienić pracę, a ktoś nie chce zmienić pracy, tak? Albo ktoś chce zakończyć daną relację, ktoś nie chce zakończyć danej relacji. Mówimy o tym ktoś oczywiście naszym wewnętrznym, tak? No bo my nie jesteśmy jednolici psychologicznie, tylko składamy się z różnych głosów, z różnych części, chociaż też nie mówi się o tym jakoś oficjalnie i głośno.
To wiesz, ja mam też sprawdziłam sobie definicję i tam też było, że to jest jakiś dylemat, jest jakaś decyzja, jest jakiś wybór, jest coś trudnego, co się pojawia. Czyli trafiamy na coś, co już powoduje, że mamy ten taki wewnętrzny konflikt, bo myślę, że to się łączy jedno z drugim. I mnie się też bardzo podoba taka definicja, która też jest z psychologii procesu, że wtedy jakaś nasza część marginalizowana dochodzi do głosu.
Tak.
I teraz jak ty powiedziałaś, że to już jest taka silna polaryzacja, no to znaczy, że już dosyć silnie doszła do głosu, a nieraz kryzys jest, czyli takie już znamiona kryzysu zaczynają być, gdy to, ta część, której żeśmy wcześniej nie słuchali, ona delikatnie się zaczyna dopominać. I to jest tak trochę, może pierwsza odpowiedź na to pytanie, jak można uniknąć takiego dużego kryzysu, to żeby wsłuchiwać się w siebie. I w momencie, kiedy już mamy troszkę niższy nastrój, już jakoś, jakieś, nie wiem, lekkie niepokoje, czy może tęsknota, czy już nam się trochę czegoś nie chce, to mogą być już takie sygnały, że już nie jesteśmy spójni wewnętrznie i że jakaś część z nas już nam tam, ja to nazywam jakiś sabotażysta, się pojawia, czyli ktoś, kto ma trochę odmienne zdanie na temat tego, co właśnie w życiu robimy, może w ogóle, a może konkretnej sytuacji, tak jak ty mówiłaś, może w relacji, może to dotyczy pracy, urlopu, czegokolwiek. Że jak zmarginalizujemy te drobne, bo to często się zdarza, mówimy, no kto by tam zwracał uwagę? No chwilowy jakiś tam nastrój, a jakaś myśl, to jakaś jest pierdoła. I często właśnie to może później urosnąć do dużego tematu.
Ja się zgadzam z Tobą, bo ja uważam, że my często nie zwracamy uwagi na te inne, niestandardowe myśli, które się pojawiają w naszej głowie. I gdybym ja właśnie szukała odpowiedzi na pytanie, to jak uniknąć tego dużego kryzysu, bo ja nie wiem, czy da się uniknąć w ogóle kryzysu w życiu. Ja trochę w to nie wierzę i uważam, że to jest też jakieś utopijne podejście, że tych kryzysów nigdy nie będzie. Ale jeżeli byśmy faktycznie popatrzyły z takiej perspektywy dużych rzeczy w naszym życiu, to moim zdaniem właśnie to bierze się z tego, że nie słuchamy siebie. Że jakoś oddalamy się od tego i nawet jeżeli pojawia się we mnie głos pod tytułem na przykład chcę zmienić pracę, tak? Załóżmy. Ja mogę to zbagatelizować i okej, ale jeżeli zacznie narastać we mnie frustracja na przykład związana z tym miejscem, w którym jestem, jeżeli zacznie narastać we mnie frustracja, nie wiem, z atmosferą, która panuje w zespole, czy w sposobie, w jaki traktuje mnie mój szef albo ja współpracuję z ludźmi w zespole, no to może się okazać faktycznie, że trochę nie zauważę tego momentu, kiedy można było się zatrzymać i podjąć decyzję z innego miejsca o tym, czy zostaję, czy idę. I dla mnie to się odnosi tak samo do relacji takich no, partnerskich, tak, do związków, to się odnosi tak samo do jakichś naszych decyzji życiowych, czy na przykład nie wiem, pójść na ten kierunek studiów, czy założyć taką, a nie inną firmę na przykład. I w związku z tym wydaje mi się, że jeżeli my będziemy słuchać tych innych głosów, to nawet jeżeli my za tym nie podążymy, ale w ogóle to usłyszymy, to już jest moim zdaniem sposób na właśnie zatrzymanie tego wielkiego wybuchu. Chyba tak bym to nazwała.
Ja nawet myślę, że to jest też sposób po prostu na rozwój nasz. I też to zatrzymanie i posłuchanie, to ja też rozumiem to tak, że jak słyszy się w środku ten głos, że nie chce czegoś, to trochę tak jak z dziećmi się rozmawia. No słyszy się, że nie chce, ale chodzi o ale czego ten ktoś nie chce? Bo mamy często wyobrażenia, jak słyszymy taki drugi głos, to mówimy, dobra, to wiem, czego nie chcę. Ale to nieraz wiemy i ignorujemy, a nieraz nie wiemy. A nieraz się okazuje, że to nieprawda, że ten głos, który nie chce, to jakby powiedział dokładnie, czego nie chce, to może się okazać, że wcale tej pracy nie trzeba zmieniać, tak w ogóle nie trzeba wychodzić stamtąd, czy tej relacji, tylko nie chce czegoś w tej pracy, nie chce czegoś w tej relacji, chce czegoś. I jak to zostanie dookreślone, to wtedy można się zastanowić. Może można to jednak w obrębie tego, co jest, wprowadzić.
Tak.
Więc zapytać, ale też i dopytać. O, właśnie dopytać, o co konkretnie chodzi. Mhm.
I teraz się zastanawiam, na ile my możemy to zrobić sami ze sobą. To znaczy, mam też wrażenie, że kryzysy, tak teraz pomyślałam o tym, że nasze kryzysy te osobiste często biorą się z tego, że my jakoś powtarzamy to, co znamy. Powtarzamy te nasze myśli, powtarzamy nasze schematy. I teraz ja nie uważam, że za każdym razem, jak nam się pojawiają jakieś niestandardowe myśli, to trzeba iść do coacha, psychologa.
Ale oczywiście, że za każdym. No co, proszę. Oczywiście za każdym razem i to od razu.
Tak, więc tak, oczywiście.
Ale można też nie.
Ale można też, tak pomyślałam sobie teraz, spisać te myśli na kartce. Porozmawiać z przyjacielem, porozmawiać z, nie wiem, rodzicem, siostrą, bratem. Skonfrontować po prostu te swoje myśli z kimś, albo właśnie jak nie mamy z kim skonfrontować, to chociażby, żeby je zapisać na kartce, bo ja mam takie przekonanie, że jak już pojawiają się te spolaryzowane myśli, jak pojawia się zupełnie inna perspektywa niż ta, którą mieliśmy przez na przykład większość swojego życia, to kiedy to zapiszemy na kartce, albo nawet, nie wiem, nagramy na dyktafon i tego posłuchamy, to moim zdaniem mamy wtedy też większą szansę, żeby się do tego zdystansować i właśnie usłyszeć być może to, co nie jest wypowiadane wprost. I dla mnie to jest jakiś sposób na unikanie znowu tych dużych kryzysów, które czasem doprowadzają też do jakichś takich tragicznych albo po prostu bardzo trudnych sytuacji życiowych.
Fajnie, że jesteśmy tak różne. Ja nie lubię zapisywać, ponieważ ja mam fatalny charakter pisma i nie lubię na to patrzeć.
Chyba nie widziałam nic swojego charakteru.
No widzisz, bo ukrywam go.
A na komputerze?
Można, no ale też nie zawsze ten komputer jakoś jest. Ja lubię gadać. Ja po prostu i to też jest taka podpowiedź, że jeżeli lubimy bardziej pisać, to napiszmy. Jeżeli jednak bardziej lubimy powiedzieć i to wypowiedziane też usłyszane, to też ma swoją moc. Więc tak jak ty mówiłaś, właśnie z kimś porozmawiać i usłyszeć siebie i nawet się przestraszyć tego, co się mówi, bo to często jest, jeżeli to faktycznie jest szczere, no to co wychodzi, no to jest takie, trochę się tego boimy, no bo to o rany boskie. Ja zawsze wtedy też mówię i tu już trochę odnoszę się do sesji coachingowych, w ogóle nie mówmy, że cokolwiek z tym zrobimy. Na początku się umówmy, że usłyszymy. Bo często jest taka obawa, jak już to powiem, to będę musiała zrobić. Nie.
Tak.
W ogóle zwolnij się z tego, że cokolwiek trzeba będzie zrobić. Żeby po prostu dać sobie taką przestrzeń. No posłucham na początek, nie?
No właśnie. I dopiero wtedy z tego miejsca możemy sprawdzić, czy ja mam ochotę za tym pójść, czy nie chcę za tym pójść. Bo ja mam wrażenie, że patrząc też z pozycji plusów kryzysów, że to naprawdę jest nam potrzebne, że ja nie wierzę w to, że można się rozwijać, nie wierzę w to, że można jakoś osiągać ten swój wyższy poziom i psychologiczny, i duchowy, i intelektualny, w momencie, kiedy nie konfrontujemy się sami z tymi naszymi różnymi myślami, które się pojawiają, a wydaje mi się, że to też trochę wynika z takiej naszej kultury uśmiechu, jak ja bym to chyba nazwała.
Kultury uśmiechu.
Tak, no bo zobacz, że w internecie jednak promujemy uśmiechnięty tryb życia, tak? W internecie nie mówimy o tym, co spotkało kogoś nieprzyjemnego albo jakie ktoś ma rozkminki na temat życia. Ja czasem coś przemycam, to też już o tym mówiłam w poprzednich podcastach, ale też nie robię tego tyle, ile myślę, że mogłabym robić, gdybym miała też więcej odwagi cywilnej do tego. A z drugiej strony zobacz, że w kontekście, teraz o tym pomyślałam, w kontekście tym globalnym potrafimy naprawdę wyolbrzymiać czasem nieduże sprawy, albo czasem duże sprawy, ale no niekoniecznie oznaczające koniec świata. I mam wrażenie, że to jest w ogóle ciekawe, no nie? Jaki mamy poziom polaryzacji, że na tym poziomie takim osobistym trochę oczekujemy wzajemnie tego właśnie uśmiechu i radzenia sobie z przeciwnościami losu, a w kontekście globalnym jakoś nie zauważamy tych dobrych wydarzeń, a mocno przedstawiamy raczej kasandryczną wizję rzeczywistości. I zastanawiam się teraz, co by się stało, gdybyśmy zaczęli to trochę odwracać. To znaczy, gdybyśmy zaczęli widzieć w świecie też dobre rzeczy, które się dzieją, a osobiście pozwalali sobie na po prostu bycie w kryzysie, nie też cały czas i do końca życia.
Tak, tak o tym mówię. Wiesz co, ja też jak Ciebie słucham, to tak sobie pomyślałam, że zgadzam się, że tak jest, ale myślę, że to może być z tego powodu, że bezpiecznie jest jednak mówić o kryzysie, nawet jak mówimy, że on jest niebezpieczny, bo globalny, bo w ogóle do nas to myślę, że
oczywiście
nie dociera, że może nas to dotyczyć, dopóki nas to nie dotyka.
Oczywiście.
A jak już osobiście mamy kryzys, no to on już nas dotknął.
Tak.
I to jest jedno i to jest jakoś tak też trudno o tym mówić. I w tym, kiedy tam wszyscy o tych miłych rzeczach i przyjemnych. Ale też jeszcze jedno sobie pomyślałam, że w sumie też, bo jest jeszcze taki drugi, może nie tendencja, tylko też taki sposób radzenia sobie też i namawiania, to skoncentruj się na tym, co dobre w Twoim życiu, tak?
Tak.
I jak będziesz o tym mówić i pokazywać, to też to wpłynie na jakość Twojego życia, bo też mamy taką tendencję z jednej strony jednak koncentrowania się, tak jak mówię my, no to jednak tak mówiąc o naszym społeczeństwie, jednak na tych takich ciemniejszych stronach. Mhm. Więc myślę, że tak sobie teraz, że ten Facebook troszkę i te media społecznościowe poszły na tej takiej fali, no to pokazujmy co dobrego. Tylko ja tak sobie myślę, że na ile to jest, wiesz co, też że kreowanie, czyli bardziej tu chodzi o coś takiego, żeby jak to było uczciwe i szczere jak jest i też proporcje były zachowane, a na ile pułapką jest kreowanie czegoś, że kreuje siebie jakoś, o tym żeśmy zresztą też mówiły. I okej, teraz kreuję siebie uśmiechniętą, a jestem...
No właśnie.
W innym nastroju, tak? Więc to myślę, że to na pewno nie pomaga tej sytuacji, która jest autentyczna. Czyli jak jestem w kryzysie, wcale nie pomaga, jak będę pokazywać, że nie jestem.
No właśnie. I teraz być może warto się zastanowić nad tym, to co my możemy zyskać, może nawet nie z tego, żeby wystawiać się na ekspozycję społeczną, mówiąc o kryzysie, bo ja też nie zgadzam się z tym, że musimy być tacy bardziej ekshibicjonistyczni w tym. Ale co możemy zyskać, jeżeli nie będziemy uciekać przed tymi kryzysami osobistymi, tylko zaczniemy się właśnie spotykać z tym, że jest coś trudnego, że coś, że czuję, że tak jak działałam dotychczas, już nie działa. Że właśnie jest jakiś kryzys w małżeństwie, jest kryzys w rodzinie, jest kryzys w pracy. Ja mam kryzys sama ze sobą, bo nie wiem, co mam w życiu dalej robić na przykład. To jakie korzyści według Ciebie, Agata, wynikają z tego, że jesteśmy w kryzysie?
No, że jeżeli jest kryzys, no to jest sygnał zmiany. Więc korzyść jest taka, że idzie zmiana. I też myślę, że jeżeli unikamy tego tematu i za wszelką cenę się opieramy, a mówię tutaj celowo my, bo nie powiem, że ja zawsze ochoczo podążam. I że jak coś nadchodzi, jakaś fala, to sobie myślę, cholera jasna. Może jeszcze trochę się poszukuję. Oszukujemy się. Po to, no bo żeby nie podejmować działania innego, bo przecież mamy już poukładane. Może to jest nie najfajniejszy związek, może to nie jest najfajniejsza praca, ale już
znane.
No znane jest. I tyle jest zmian na tym świecie jeszcze naokoło, bo też jeszcze taką miałam jedną refleksję, że kryzys jest nieunikniony, bo my sobie to pudełeczko poukładamy, a każdego dnia ktoś nam go może...
To prawda.
I właściwie nie może, ale to się dzieje. I że właściwie każdego dnia możemy, kończąc dzień, możemy odetchnąć, o, kolejny dzień, kiedy nikt mi nie naruszył mojego pudełeczka.
Coś w tym jest, ale to słyszę, że w takim razie korzyścią kryzysu jest to, że możemy działać paradoksalnie, czyli że możemy wyjść z jakiejś stagnacji.
Jeśli ona jest niekorzystna.
Jeżeli ona jest niekorzystna.
No bo jednak kryzys jest sygnałem, no bo mówisz, że jak jest dobrze, no to jest dobrze, no to on się nie pojawia.
No właśnie.
Kryzys jest związany z tym, że tam w środku ktoś się dobija i mówi dzień dobry. no nie jest mi tutaj wygodnie, chcę inaczej. I że to wcale nie jest nasz wróg, tylko właśnie przyjaciel się dopomina. I że tak naprawdę ten kryzys jest naszym sprzymierzeńcem. I jest w momencie, kiedy go faktycznie wcześniej uchwycimy, jeśli jest do uchwycenia. Bo też my tutaj mówimy o takiej sytuacji, kiedy on się gdzieś tam bierze wewnętrznie. Że jednak jeżeli nam się pojawia wewnętrznie głos, to znaczy, że już się rozwijamy.
To prawda.
Ale nie mówimy o sytuacjach, kiedy kryzys jest czynnikami zewnętrznymi.
Oczywiście, no bo to odkładamy na bok. Tak?
To odkładamy na bok, ale że i to jak tu obie siedzimy, to wiemy o tym dobrze, że często to, co my nazywamy zewnętrznym kryzysem, czyli zwolnili mnie na przykład z pracy, jak się nad tym później pochylamy, to się okazuje, że to może być nasz prezent, bo żeśmy już od dawna się męczyli z decyzją i jak nie mogliśmy jej podjąć, to ja zawsze mówię, świat pomaga.
To prawda.
Ktoś odchodzi, no jak nie podjęłam decyzji, że odejdę z tego związku, no to ktoś odchodzi, tak? I wtedy mogę, oj, jestem porzucona, jestem ofiarą, ale jakby tak szczerze się przyznać, to może też o tym myślałam dużo wcześniej, tylko tego nie zrobiłam.
No właśnie, powiedziałaś ważne słowo ofiara. Wydaje mi się, że kryzys może nas nauczyć paradoksalnie wyjść z roli ofiary. Dlatego, że dla mnie wychodzenie z kryzysu już się wiąże z braniem odpowiedzialności za siebie i za swoje życie, za swoje decyzje. A kiedy biorę odpowiedzialność za siebie, za swoje życie i za swoje decyzje, to już nie jestem w roli ofiary. Bo w roli ofiary jestem tylko wtedy, kiedy uważam, że to świat coś złego mi właśnie zrobił, tak? I że ktoś coś jest mi winien.
No, ale ja bym się tak nie spieszyła z wychodzeniem z tej roli ofiary, bo to jest też bardzo fajna rola. Mogą się inni poużalać.
A nie, no.
Można się poużalać nad sobą. I może czasami jest tylko, warto sobie wtedy powiedzieć, po co mi ta rola ofiary. I można też, bo można się nad sobą bez bycia ofiarą poużalać. Bo też kryzys i też warto to zwrócić uwagę, że to jest jakoś trudne. I też, żeby można było sobie powiedzieć, słuchaj, przechodzisz właśnie teraz przez coś trudnego. Jakoś zaopiekować się w tej sytuacji. Też pozwolić się, żeby inni się tobą zaopiekowali. Niekoniecznie siedząc w tej roli ofiary i oczekując, że wtedy jak już zobaczą i to jakiś ratownik się znajdzie, tylko można się samemu zaopiekować i też to, co chcę tutaj powiedzieć, także kryzysy są wymagające i też takie zmiany są wymagające. Więc też ja zawsze mówię, że warto takie poduszki sobie przygotować w postaci bliskich osób, jakieś, nie wiem, może nieraz poduszka finansowa jest potrzebna, nieraz poduszka przyjacielska jest potrzebna, jakiś wyjazd, bo to wymaga większego zaangażowania, tego już przysłowiowego i nielubionego wyjścia ze strefy komfortu. No ale tak, no wychodzi się wtedy ze strefy komfortu. I zanim się znowu poczuje ten komfort, no to tam buja tą łódeczką.
To prawda i wydaje mi się też, że to, co powiedziałaś a propos tych poduszek, przy kryzysach trzeba pamiętać o tym, że one też dobrze weryfikują relacje, moim zdaniem. I to jest korzyść w tym kontekście, że jeżeli przechodzimy przez kryzys, a ja też tak pomyślałam o moim dosyć dużym kryzysie osobistym, który miałam na przełomie zeszłego i tego roku. I faktycznie w tej sytuacji kryzysowej no bardzo mocno mi to zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem, jak ten przyjaciel się ujawnia, tak? Zaskoczyli mnie też ludzie, których w życiu bym się nie spodziewała, że mogli być blisko. Więc to jest tak naprawdę korzyść, bo możemy zweryfikować. To chyba tak może już na koniec. To co robić, żeby unikać tych kryzysów? Czy już odpowiedziałyśmy na to pytanie?
Ja w ogóle jakoś teraz, jak usłyszałam to pytanie, to chyba bym usunęła słowo unikać.
O.
Że ja bym zachęcała, żeby nie unikać, bo jak unikać, to wtedy puścisz tą czujność, tylko może być uważnym na pojawiające się kryzysy, czyli sygnały kryzysów na przykład. I bardziej się tak zaprzyjaźnić z tym, jak się coś takiego pojawi, to jak jest takie fajne słowo, witaj gniewie, co przynosisz, to może witaj pojawiający się kryzysie, co mi chcesz przynieść. I co tutaj się dzieje w ogóle.
Czyli żeby stanąć do tego z taką ciekawością, Ale też wiem po sobie, jak jest kryzys, to raczej trudno jest być ciekawym tego, tylko raczej...
Nie, bo ja mówię o tym wcześniejszym. Mm-hmm. Ja cały czas jestem przy tym, w tym wcześniejszym, że pojawiają się, jest smuteczek, jest coś tam. Te wcześniejsze sygnały. Bo oczywiście jak jest zawierucha, no to, no zresztą, chociaż wiesz, to jak jest zawierucha, to też jakoś najpierw to opanować, a potem i tak siąść i zobaczyć, no tak, co tu się dzieje, nie?
Tak. Jakaś... Znaczy, wydaje mi się, że to, o czym powiedziałyśmy, to warto stosować i do tych, powiedzmy, wstępnych objawów kryzysu i do tego jego zaawansowanego kryzysu, tylko być może stosowanie tego do wstępnych objawów kryzysu faktycznie może spowodować, że ten kryzys, którego się tak bardzo obawiamy, nie ujawni się aż w takiej sile i przejdziemy przez niego po prostu łatwiej, bo to chyba... O to w tym wszystkim chodzi.
Żeby o koszty. Nie... Wiesz, ja myślę, że chodzi o koszty i o te, już te przysłowiowe, czy przejdziemy i jak już przejdziemy, to się odwrócimy i się okaże te mosty spalone. Czy się okazało, że po prostu przeszliśmy przez jakiś wysoki łańcuch górski i to kosztowało dużo wysiłków, ale nie popaliliśmy jakoś rzeczy. Jesteśmy trochę może poobijani, zmęczeni, mamy parę siniaków, ale jakoś to jest.
No okej. To ja chyba... Mam poczucie, że wyczerpałam
temat. Kryzysy?
Nie,
w swoim życiu?
Chciałabym, prawda? Życzę sobie tego bardzo, ale ja nie lubię utopii, więc tak podziękuję może w tym miejscu.
No to w takim razie podziękujmy w tym miejscu sobie i dotychczasowym kryzysom, które nas doprowadziły do tego miejsca, w którym jesteśmy.
Tak, dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękuję. Do wysłuchania.